was widzieć. Witam bardzo serdecznie z tymi, z którymi się nie mogłem przywitać, bo gdzieś tam byłem na zapleczu. Zawsze, kiedy dzieci odchodzą, to się robią puste miejsca. Widać, jaką częścią Kościoła są dzieci, to jest nadzieja. Kochani, żyjemy w bardzo, nie chciałbym powiedzieć trudnym, ale specyficznym czasie. Dlatego to, co mogliśmy nawet widzieć podczas modlitwy, że i polskie, i ukraińskie dzieci modlą się o to, o czym my często nie pamiętamy, o wojnie. Ona jest i musimy nauczyć się jakoś żyć w tych warunkach. Właściwie dla nas, dla ludzi wierzących, nie powinno być nic nowego. W Słowie Bożym mamy napisane, że ciągle dzieje się wojna w przestrzeniach niebieskich. Że wojna dobra ze złem w sferze duchowej była, jest i będzie. Ale jak widzimy taką sytuację w wymiarze bardzo fizycznym, to rzeczywiście wszystko przeżywamy. Także jeśli będzie też trochę wątków w tej sytuacji, w moim dzisiejszym rozważaniu, to miejcie do mnie zrozumienie, bo też tym żyjemy. Tak jak większość z nas. Kochani, chciałbym się pomodlić, a później będziemy czytać Boże Słowo. Niebieski Ojcze, dziękujemy Tobie, Tobie jedynemu Bogu, który stworzyłeś niebo i ziemię i który nie zasypiasz, ale który czuwasz we dnie i w nocy i nic nie wymknęło i nie wymknie się spod Twojej kontroli. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś jedynym, prawdziwym, żywym Bogiem. I chcemy Tobie jedynemu Bogu oddawać cześć i chwałę. Dziękujemy Ci za zbawienie w Jezusie Chrystusie. I chcemy lepiej poznawać Twoje Słowo, aby wzrastać w Twoim Słowie, aby móc ostać się, kiedy przychodzą trudne sytuacje, abyśmy, znając Ciebie, wiedzieli, co mamy czynić, abyś Ty był uwielbiony, wywyższony, Ojcze. Dotykaj naszych serc dzisiaj. W imieniu Jezusa. Amen. W piątek, jak co piątek, mamy tutaj spotkanie modlitewne. Część z nas przychodzi, część z nas słyszy o tym, że jest to spotkanie, dowiaduje się, co się tu dzieje, ale mieliśmy w piątek jeden z tekstów biblijnych z listu do Rzymian, gdzie apostoł Paweł, pisząc do tych, którzy zostali w Rzymie, to byli głównie, tak wynika też ze zrozumienia tego wersetu, to byli głównie Żydzi, którzy uwierzyli w Mesjasza. W 15 rozdziale, w 4 wersecie, ja nie wiem, czy będziemy to rzucać, głównie będziemy mieć Ewangelię Jana, ale to chciałem jako takie wprowadzenie, abyśmy mogli zobaczyć, co apostoł Paweł mówi w 15 rozdziale listu do Rzymian, w 4 wersecie. Mówi tak, cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. I wydaje się, że jeśli by to powiedział dzisiaj do nas, to byśmy za bardzo nie wiedzieli, o co mu chodzi. Apostoł Paweł to mówił do tych, którzy jako chłopcy uczyli się czytać Torę, wzrastali w poznaniu Słowa Bożego i kiedy wyrośli co szaba, spotkali się w synagogach po to, aby rozważać Pismo Święte, aby oczekiwać na Mesjasza. I kiedy apostoł Paweł pisze to do nich, to pisze, że wszystko to zostało napisane. To zostało napisane dla naszego pouczenia. Po to, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. I tu chciałbym się zapytać, gdzie jest nasza nadzieja? Jeśli nam brakuje nadziei, gdzie my sięgamy, skąd chcemy wziąć nadzieję? Czasem spojrzymy na żonę, bo żona często jest tą podporą naszą i jest nasza nadzieja w naszej żonie. To jest dobrze. Dobrze, jak żona patrzy na męża i mówi, mam w tobie podporę. To jest właściwe. Ale czegoś jeszcze potrzebujemy. Wspólnie. Ale też jednostkowo, jako jednostki, gdzie mamy pociechę? Czy znamy na tyle Słowo Boże, żeby tam była nasza pociecha? Tydzień temu Dawid mówił kazanie, mówiąc o trochę święcie Paschy, jako że tydzień temu była Pascha, Wielkanoc w Kościele Wschodnim. Dawid mówił o tym, i to powtórzę, że kiedy jest trudna sytuacja, a w takiej sytuacji byli ci, którzy wyszli z Egiptu i już szli kilka miesięcy po pustyni i wysłali wysłańców do ziemi obiecanej, to tylko 2 z 12 powiedzieli, Bóg jest mocny zwyciężyć. Tam jest pięknie, tam są wspaniałe budowle, tam są potężni ludzie, ale Bóg jest mocny zwyciężyć. A 10 bo nie, to nas przerasta. To było za późno, żeby wtedy uczyć się, jaki jest Pan Bóg. Jeśli my wcześniej, przed trudnymi sytuacjami, przed tym, nim jest, użyłem to słowo wojna, nim się coś dzieje, ale to także chodzi o wojnę, nie wiem, w naszej pracy, w naszym domu, coś się dzieje, coś się burzy, wali, coś rośnie, nie wiem, jest cokolwiek nieoczekiwanego. Jeśli mamy oparcie w Słowie Bożym, mamy nadzieję. I wtedy możemy zareagować tak, jak Jozue i Kaleb. Wiecie, Bóg jest większy. Bóg nie traci kontroli. Bóg jest ponad tym wszystkim. I dlatego dzisiaj skupimy się głównie na jednym, a właśnie na części rozdziału Ewangelii Jana, 5 rozdział. Jeśli tam są gdzieś Nowe Testamenty po ukraińsku, jeśli po polsku nie macie, są też po polsku, wolałbym, żebyście mogli śledzić tekst, on tu będzie wyświetlany, ale może będzie coś, co dotknie was, to można sobie zakreślić. Możecie to w komórce zrobić, jeśli umiecie zakreślać w komórce. Ja nie umiem. Dlatego ja wolę jednak tekst pisany, że można podkreślić, zaznaczyć i później do tego można wrócić. 5 rozdział Ewangelii Jana. Pozwólcie, że pierwszych 29 wersetów pomału postaram się przeczytać. A wy śledźcie, co tutaj jest napisane. To jest o tyle ciekawe, bo tam jest kilka rzeczy tam się dzieje. Kilka rzeczy się dzieje. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu wstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go, chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory, Panie, nie ma człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus, wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był szabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego. Dziś szabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im, ten, który mnie uzdrowił, rzekł, weź łoże swoje i chodź. Pytali go, cóż to za człowiek, co ci powiedział, weź je i chodź. A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego, oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby cię coś gorszego nie stało. Odszedł wtedy człowiek i powiedział Żydom, że Jezus go uzdrowił. Dlatego Żydzi prześladowali Jezusa za to, co uczynił szabat. A Jezus odpowiedział im. Mój ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi im tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał szabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic uczynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni i ukaże Mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Albo jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, którego posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina. Owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. To jest tylko część piątego rozdziału i na tym zakończymy. Pan Jezus idzie do Jerozolimy. Wcześniej w czwartym rozdziale mamy opis, jak przechodził przez Samarię i spotkał tam przy studni kobietę, która przyszła naczerpać wody, była Samarytanką. I chciałbym tylko jeden werset zacytować, bo to jest ważny. Chciałbym, aby on nam się stał bliski. To już wtedy, kiedy uczniowie wrócili, kiedy Samarytanka pobiegła do miasta, opowiedziała wszystko, co im Jezus powiedział, złożyła dobre świadectwo. Samarytanie wyszli do Jezusa, powiedzieli: przyjdź, przyjdź do nas. I pod koniec czwartego rozdziału, 42, to jest ostatni werset, nie, 42 werset czwartego rozdziału, ci mieszkańcy Samarii mówią do niewiasty: wierzymy już nie dzięki Twojemu opowiadaniu, nie dzięki Twojemu świadectwu. Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, ten jest prawdziwym Zbawicielem świata. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że moją modlitwą jest, aby to, z czym usiłuję się z Wami podzielić, aby to była dla Was zachęta. I tak jest ze świadectwami. Tak powinno być, że my powinniśmy się nawzajem zachęcać. Natomiast mamy mieć oparcie w żywym Bogu. Ci Samarytanie usłyszeli świadectwo grzesznicy. Ona powiedziała im: ten Mesjasz, on mi wszystko powiedział, całe moje życie powiedział. Nic nie ukrywała przed nimi. Pójdźcie, zobaczcie go. Oni uwierzyli jej świadectwu, poszli, zobaczyli Jezusa i później mówią: Twoje świadectwo jest ważne, ale my znamy Boga. I chciałbym, abyśmy tak mogli funkcjonować, aby każdy z nas, jak tu jest, abyśmy znali Boga z Jego słowa, ale też w Jego działaniu. Przechodzimy do Betesdy, znaczy do Bramy Owczej, do Sadzawki, a właśnie do Jezusa, który idzie. I nie wiemy dlaczego, zamiast do świątyni przechodzi przez Bramę Owczą. Brama Owcza w tej chwili, jeśli ktoś patrzył na mapy z Jerozolimy albo myślał o bramach, w tej chwili to jest mniej więcej tam, gdzie jest Brama Lwia, to jest tuż obok Złotej Bramy. Złota Brama jest zamurowana. Jeśli stoimy twarzą do Złotej Bramy, a plecami do Góry Oliwnej, to po prawej stronie jest w tej chwili Brama Lwia i ona była prawdopodobnie nazwana Owczą Bramą, dlatego że tamtędy prawdopodobnie były prowadzone owce, które były później składane w ofierze. I jak wchodzi się przez tą bramę, po prawej stronie była sadzawka. I sadzawka, która nazywała się Betesda. Nie wiemy za dużo o niej. W innych Ewangeliach nie ma, nawet nie za bardzo wspomniana ta sadzawka. Tutaj Jan ją wspomina. i mówi o niej bardzo wyraźnie, że Jezus tam wszedł. A tam było przy tej sadzawce, na ciebie byśmy mogli powiedzieć hospicjum. Tam byli sami umierający. Może nie sami umierający. Byli też jeszcze żywi. Ale byli sami ci, którzy potrzebowali pomocy. I widocznie to byli też ludzie otoczeni troską swoich bliskich. Być może ich tam przynosili. Widzimy później z kontekstu, że tam było mnóstwo ludzi, zdrowych też, przy tej sadzawce. Ale jest powiedziane, że tych chorych było tam mnóstwo. Nie wiem, co to znaczy mnóstwo. Na pewno nie 10, nie 20. Kiedy czytałem opis wielkości tych sadzawek, to było gdzieś sadzawki 50 na 50 metrów, a więc tej krużganki też mogły mieć tyle. A więc to nie wiem, w jednym tych krużganków z jednej strony mogła być 50, 100 osób, razy 5. Nie wiem. Mnóstwo. I Pan Jezus tam przychodzi. I to było niesamowite miejsce. Wiecie dlaczego? To jest miejsce, gdzie część wierzących bardzo tęskni do takiego miejsca. To było miejsce cudów. Tam przychodził anioł. Powiedzielibyśmy, to jest święte miejsce. W tej chwili byśmy okrzyknęli, że to jest święte miejsce. Tam od czasu do czasu poruszała się woda. I to był symbol, to był znak, że anioł pański dotknął tej wody. I co można było zrobić? Jeden człowiek mógł zostać uleczony. Z jakiej by nie było choroby. Wszyscy inni, trwając w wierze, czekali na następne poruszenie się wody. Z jednej strony to było cudowne miejsce, z drugiej strony, jeśli czytamy, że ten człowiek chorował 38 lat. Nie wiem, jak długo tam był, ale chorował 38 lat. Jeśli mamy tutaj kogoś 30-parolatka, to tyle, ile twojego życia. To jest przeszło połowę mojego życia. 38 lat chorował ten człowiek. I był tam, bo wierzył, że może mu się uda. Jest to bardzo ciekawy rozdział, ciekawy opis, bo kiedy przychodzi Pan Jezus, wśród tego tłumu, tam był tłum, Pan Jezus zwraca uwagę na tego jednego człowieka. A ich tam było mnóstwo. I nawet nie widzimy, że ten człowiek miał ogromną wiarę w Mesjasza. Nie wiemy nawet, czy on wierzył w Mesjasza, czy wiedział, że jest Mesjasz. Nie wiemy, czy on chodził do, czy on był po bar mitwie. Nie wiem, jaka to była choroba. Nie wiemy. Nie wiem, na ile on czytał. Nie wiem, czy on widział, czy słyszał. Nie wiemy. Nie wiemy. Musiał usłyszeć, jak Jezus mu powiedział. Zdaje się, że słyszał. Ale nie wiem, jak to była choroba. 38 lat. I kiedy Pan Jezus pyta go, chcesz być zdrowy? Jeśli cokolwiek ciebie boli, mnie czasem coś boli. Jeśli ktoś by mnie zapytał, czy chcesz być zdrowy, no co byś powiedział? Przecież wszystko robimy, chodzimy do lekarza, bierzemy zastrzyki, bandażujemy, smarujemy maścią, modlimy się, robimy wszystko, co można. Chcemy być zdrowi. A co on odpowiada? Panie, nie ma człowieka. Panie, nie mam człowieka. I wiecie, ta fraza, ten zwrot ostatnio jakoś tak mi brzmi w moich uszach w związku z różnymi działaniami, które robimy. Jeśli jest człowiek, to można coś czynić. Ostatnio, świadectwo krótkie. Zeszły chyba czwartek. Odwiozłem rodzinę uchodźców, którzy chcieli lecieć do Izraela. Odwiozłem ich do odpowiednich agencji, gdzie mieli mieć załatwione dokumenty i mieli dalej polecieć. Zrobiłem to z rana. Po czym po południu dowiedziałem się, że nie mają wszystkich dokumentów, a jako, że byli ze strefy wojny i dokumentów więcej nie dostarczą, to nie mogą polecieć do Izraela. I pytają mnie, co możemy dalej zrobić, jak możesz nam pomóc. Na to siadam sobie i myślę, no jak co, no trzeba po nich pojechać. To nie jest wcale takie łatwe, bo to jest pięcioosobowa rodzina, więc to nie tylko małe auto, ale dzwonimy. To co najlepiej. No, mamy współpracowników w Warszawie, zadzwonię, wiem, że niektórzy z was byli gotowi, ale to jest dzień pracy, dzwonię do Warszawy, dzwonię do jednego, mówię, oj, wylatujemy. Majówka się zaczyna. Ja mówię, to może zadzwonię do drugiego. On mówi, nie, on już wyjechał. Okej. Okay. Myślę, że dzwonię do trzeciego. On mówi, on właśnie jestem w pociągu. Nie, nie ma mnie w hotelu tam. Nie, to wolontariusz. I siadam i sobie mówię, Boże, nie ma człowieka. Nie ma człowieka. I zobaczcie, wpadamy w tą samą pułapkę, co ten człowiek, który leżał tam i który potrzebował człowieka, że zaczynam myśleć według mechanizmów, które się dzieją. Tam był potrzebny człowiek, który wrzucił, który pomógł. Ja na moje rozumowanie potrzebowałem kogoś, kto pojedzie, bo ja nie mogłem wtedy pojechać. No jak już nie miałem człowieka, to pomyślałem, to może zadzwonię i dowiem się, co tam u nich słychać. Bo ona mi tylko napisała informację, że nie może, nie polecą. Jak zadzwoniłem, to dowiedziałem się, że tak, nie mogą lecieć, ale oni mogą zostać w hotelu. Wcale nie muszą wyjeżdżać, powiedziano, że mogą zostać do czasu ich wyjazdu gdzie indziej, co potrwa kilka dni. I owszem, potrzebują pomocy, ale dzisiaj nie, dzisiaj oni chcą odpocząć. Wiecie, usiadłem trochę jak wryty. Umówiliśmy następny dzień na godzinę 8 rano na telefon, później jeszcze jeden dzień, zostaliśmy chyba 3 czy 4 dni. Dzisiaj już są w drodze do Berlina, za chwilę będą w Berlinie, pociągiem z Warszawy. Wczoraj musieliśmy kupić bilet, ale chcę wam przybliżyć to, że znajdujemy się czasem w takiej sytuacji, że mówimy, jak nie ma człowieka, to nie damy rady. A zapominamy, że tu jest Pan Jezus, który przyszedł i pyta, w czym ci mam pomóc? Myślę, że każdy z nas ma coś, z czym się zmaga. I znamy rozwiązanie, wiemy, co potrzebujemy. Potrzebujemy albo kogoś do pomocy, albo pieniędzy, albo czegoś tam innego. Potrzebujemy, my sobie wszystko zaplanujemy, co potrzebujemy. Pan Jezus pyta bardzo konkretnie. Zna potrzeby tego człowieka. Pyta, czy chcesz być zdrowy? Ten człowiek nie daje mu jasnej odpowiedzi. Ale Pan Jezus wie, że ten człowiek tam jest tylko dlatego, że potrzebuje zdrowia. On by tam nie leżał przy tej sadzawce, gdyby nie szukał zdrowia. On by nie odpowiedział tak Panu Jezusowi, że on czeka, kto go wepchnie do tej wody, bo on już widział wielokrotnie cud. To było miejsce cudu, jeszcze raz powtarzam. On widział, że tam woda się poruszyła i ktoś go wyprzedzał. On już chciał się dowlec. Ktoś inny wychodził zdrowy. Zupełnie zdrowy. Nic go nie bolało. Niesamowite. A Pan Jezus mówi mu, wstań, weź łoże swoje i chodź. Jeśli zastanawiamy się, czy ten człowiek miał wiarę, czy nie miał, to nie zastanawiajmy się, bo on absolutnie miał pełną wiarę, bo on wstał. Nie tylko wstał i był zdziwiony, że wstał, ale był posłuszny, wziął łoże swoje. To chyba nie było takie łoże, jak my sobie wyobrażamy. Myślę, że była jakaś taka karimata, coś zwiniętego, ale wziął to na siebie i poszedł, bo to nie było jego miejsce. To było miejsce chorych. Pan Jezus kazał mu wziąć też to, co było jego w tym miejscu. On miał wyjść z tego miejsca i on tam miał nie wracać. To było miejsce dla chorych, on miał być zdrowy, bo Pan Jezus powiedział, wstań i idź. Kochani, chciałbym troszkę się zastanowić nad tym, chciałbym nas trochę włączyć w tą historię. Bo nie chciałbym, żeby to było tak, że myślimy o tym, co Pan Jezus uczynił dawno temu. Tam byli zgromadzeni chorzy, ślepi, chromi i wycieńczeni. Czy wśród tych fizyczno-psychicznych rzeczy, o których tu jest mowa, potrafimy siebie też dostrzec? Czy nie jesteśmy zbolałymi, Czy nie jest wiele spraw, których nie widzimy, a więc jesteśmy zaślepieni na wiele rzeczy? Czy życie nasze nie kuleje? Nie myślimy tylko o życiu fizycznym. Też myślimy o życiu duchowym? Czy nie jesteśmy wycieńczeni? Czy chcemy być w miejscu, gdzie się dzieją cuda? On bardzo chciał. Przez lata czekał. I doczekał się. I widzimy piękną, piękną rzecz. Mówię to po to, żebyśmy się wczuli, żebyśmy też byli gotowi skorzystać z tego, bo później jeszcze jest rozmowa Jezusa z tym człowiekiem. Bardzo ciekawa. Jezus odchodzi i on nie widzi, nawet nie wie, kto mu kazał stać, kto z nim rozmawiał. Tam były tłumy. Oni przychodzili, może przychodzili z jedzeniem, to były święta prawdopodobnie wiosenne święta, to były prawdopodobnie święta Paschy. Prawdopodobnie. Wnioskiem to po tym, że kiedy rozmawiał z Samarytanką, przyszli uczniowie, to powiedział uczniom, wy mówicie, za 4 miesiące będą żniwa, ja wam mówię, spojrzyjcie, są białe już pola. A więc to były prawdopodobnie wiosenne święta. Później czytamy, że przyszedł na święta jesienne. A więc to była wiosna. I kiedy Jezus później spotyka tego uzdrowionego człowieka, powiedział mu coś, co ważne sobie przypomnieć. W 14 wersecie mówi: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby cię coś gorszego nie przytrafiło. Jestem daleki od przekonania, że wszelka choroba jest skutkiem grzechu. Co Boże nam o tym mówi, że tak nie jest. Czasem choroby są po to, by uwielbiony Syn Człowieczy. Ale tutaj Pan Jezus zna jego życie. Pan Jezus zna moje i twoje zmaganie się. I jeśli prosimy o uzdrowienie, jeśli prosimy o... Zaraz tu zobaczymy, jak tam dokładnie było. O to, żeby nie być ślepym, nie być chromym i nie być wycieńczonym. To Pan to chce nam dać. Pan to nam daje w cudowny sposób. Ale czy dalej słyszymy to, co Jezus mówi? Wyzdrowiałeś. Wziąłeś swoje łoże, swoje miejsce, które was trzymało tam. Już nigdy nie grzesz. Jan w liście Jana pisze o tym, że my nie musimy grzeszyć. Ale jeśli byśmy zgrzeszyli, mamy orędownika w niebie. Także to jest zachęta, abyśmy nie grzeszyli. My wiemy, co jest grzechem. My nie potrzebujemy nauczania. Czytajmy Pismo Święte. Idź i nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie stało. Próbowałem przeanalizować, ile razy korzystałem z Bożego uzdrowienia. I to jest niesamowite, jeśli byście każdy pomyśleli o sobie, ile razy modliliście się, może w takiej formie, ile razy ja się modliłem albo prosiłem innych, żeby się modlili ze mną o Boże uzdrowienie, o Boże rozwiązanie problemów, o Boży cud. Ile razy otrzymaliśmy ten cud? Wspomnijmy. Mi czasem brakuje tutaj świadectw, abyśmy wychodzili i mówili, Bóg ma cudowne rozwiązanie. Chociażby to, co mówiłem wam z tym moim w zeszłym tygodniu, zastanawiałem się, że nie ma człowieka, który by ich przewiózł. Bo nie było takiej potrzeby, choć mi się wydawało, że jest. Ale to był Boży cud. Za to jestem bardzo wdzięczny. Bo to był Boże, to nie było normalne, że w hotelu zostaną bezpłatnie. Nikt za to nie musiał zapłacić. Oni zostali zaproszeni, żeby zostać. A więc to nie myślcie, że to było, że takie jest normalne. To nie jest normalne, to był Boży cud. I ja chcę się uczyć, ja chcę się trzymać tych Bożych cudów. I nie grzeszyć, nie myśleć po swojemu. Poznawać Bożą wolę. Pytać Boga, Boże, co Ty masz dla mnie? Jakie masz Ty rozwiązanie? Widzimy dalej, że tenże człowiek, dowiedziawszy się to od Jezusa, poszedł powiedzieć, bo to był w świątyni, on wziął ten swoje łoże i nie poszedł do domu swojego czy do swoich bliskich. To było święto. On poszedł do świątyni, tam było miejsce. to trzeba było Bogu podziękować. On tam poszedł, mimo to, że mówili mu, ty nie powinieneś nosić tego bagażu. On tam był w świątyni i poszedł powiedzieć, kogo miał powiedzieć, w świątyni byli sami Żydzi. Oczywiście, że Żydom poszedł powiedzieć, tam nie było Greków, chyba że tam byli prozelici. Ale powiedział tym, którzy byli w świątyni, którzy przyszli na święta i którzy go pytali, powiedział im, to Jezus, Jeszua, Mesjasz, on mnie uzdrowił. I zobaczcie, to się często zdarza też w naszym życiu, że uzdrowiony człowiek mówi, to Jezus mnie uzdrowił. A oni wcześniej, w 12 rozdziale, kiedy w 12 wersecie, przepraszam, kiedy dowiadują się, że mówi, nie wiem, kto mnie uzdrowił, ale on mi rzekł, weź łoże swoje i chodź, to już nie pytają w 12 wersecie, kto cię uzdrowił, ale pytają, kto ci powiedział, weź łoże swoje i chodź. Już nie jest sprawa najważniejsza, cud uzdrowienia, jest sprawa poboczna. No jest szabat, jest święto, jak... Są przepisy, są zasady. No jak ci mógł powiedzieć? A więc kto ci to powiedział? Nie, kto cię uzdrowił. I to jest bardzo często też w naszym życiu, że my sobie pozwalamy przeoczyć Boże działanie. Tylko widzimy te rzeczy pobieżne. Takim pobieżnym rzeczą było to, że on niósł swoje łoże. Idąc dalej... Myślałem sobie, że nie będę za długo mówił po to, żeby mieć wystarczająco dużo czasu na kawę i herbatę, więc nie będę długo mówił, ale chciałbym jeszcze kilka wersetów powiedzieć, żebyśmy zobaczyli, tam jest, ominę te wersety mówiące o tym, jak Jezus mówi, że On może zrobić tylko to, co Ojciec Mu zapowiedział. Jest pewien dylemat i myślę, że z tym się zmagają bibliści i ci, którzy oczekują Bożych cudów. Tam było mnóstwo chorych. Ilu Pan Jezus uzdrowił? Jednego. Jak wstępował anioł, ilu było uzdrawianych? Jeden. W ogóle to jest niesamowite, my to nie rozumiemy. I jeśli mamy tutaj wątpliwości, pozwólmy, żeby Bóg został Bogiem suwerennym. Bóg mógł uzdrowić wszystkich. Ale nie wiem. Jezus mówi, że robię tylko to, co mój Ojciec chce. Ja nie jestem, w ogóle to jestem dosyć emocjonalnym człowiekiem, o czym wiecie. Ale nie wiem, jak bym się zachował, będąc w takim miejscu, kiedy tylu jest chorych, wiedziałbym, że mogę pomóc. Nie wiem, czy bym się skupił na jednym człowieku, czy na wszystkich. Nie wiem. I każdy z nas możemy pomyśleć, jak my reagujemy, jak my pełnimy wolę Bożą. Bo Pan Jezus mówi, ja pełnię wolę Ojca. My czasem robimy to, co nas sumienie rusza. I my chcemy zrobić. A mamy pełnić Bożą wolę. Ale to jest kilka wersów, ja je przeskoczę. To jest oddzielne, dobre rozważanie. Przeczytajcie w domu. Chciałbym pójść dalej. Kiedy Pan Jezus w 24 wersecie mówi tak. Zaprawdę powiadam wam. Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Jeśli Pan Jezus powtórnie powtarza, zaprawdę, to jest ważna rzecz. Jeśli mówimy, pamiętajcie, słuchajcie, to wiem, że to jest ważne. I Pan Jezus mówi, to jest bardzo ważna rzecz. I ona jest niezmienna. Każdy, kto słucha mojego słowa, ile my mamy czasu na słuchanie Bożego Słowa? Ile mamy czasu na czytanie Bożego Słowa? Czy jesteśmy tymi, którzy słuchają? Ale to nie słuchać tak, żeby słuchać i koniec. Czasem z dziećmi tak jest. Że dziecko mówi, słyszę. I poszedł zrobić po swojemu. Nie o takie słuchanie chodzi. Nie chodzi o to, żebyśmy tylko słuchali. Oczywiście wróciliśmy do swoich domów i możemy zapomnieć zupełnie to, co tu jest napisane. Nie musicie pamiętać, co ja mówię. Samarytanie powiedzieli, już nieważne jest to, co mówiłeś nam. Ważne to, co mamy napisane w Bożym Słowie. My poznaliśmy Jezusa. My wiemy, że On jest Mesjaszem. To jest osobiste przeżycie każdego z was. My mamy tylko się zachęcać. I Pan Jezus mówi, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł śmierć do żywota. Mówił to Pan Jezus w świątyni, mówił to do Żydów, którzy byli w świątyni dlatego, że wierzyli w Boga. Nie mówił do ateistów, nie mówił do tych, którzy jest do innowierców, którzy wierzą w inne religie czy w inne bogów. Mówił to do Żydów, którzy znali Boga, bo oni dlatego przyszli do świątyni. I mówi im, jeśli wierzycie w tego, który posłał mnie i słuchacie mojego słowa, i tego im brakowało. Nam czasem brakuje jednego i drugiego, bo my często nie wierzymy w Boga, nie znamy Boga, oni znali, oni mieli doświadczenie, bo Bóg ich prowadził po pustyni, Bóg im dawał cuda, mieli sadzawkę, gdzie anioł ustępował. My nie mamy takich miejsc. Ale Pan Jezus mówi, kto słucha słowa mego i wierzy temu, kto mnie posłał, ma żywot wieczny. Ma. Jako prawda. Nie to, że może będzie miał. Jeśli mówimy o przyjęciu wiarą, to jest kwestia wiary. Zapytam ciebie, czy ty masz życie wieczne? Jeśli się zastanawiasz, to spojrzy na to, czy słuchasz słowa Jezusa i wierzysz w jednego Boga. Jeśli na te dwa rzeczy wcześniej odpowiesz tak, to możesz mieć wiary, że masz życie wieczne. I dalej Jezus mówi, i ktoś taki nie stanie przed sądem, lecz przeszedł śmierci do żywota. Jak to się może stać? To jest ciekawe i tu chciałbym parę rzeczy powiedzieć, bo na końcu, w 29 wersecie, Pan Jezus mówi, że wszyscy wstaną z martwych i z grobów wyjdą wszyscy i ci, którzy dobrze czynili, pójdą do życia. Ci, którzy źle czynili, pójdą na sąd. W jakiej grupie jesteśmy? Jak można dojść do tej grupy, która będzie dobrze czynić? Czy aby można uczynkami zapewnić sobie zbawienie? Czy rzeczywiście, jak będziemy dobrze czynić, to będziemy mieć życie wieczne? Czy aby tu nie ma jakiegoś paradoksu? I tu potrzebujemy jeszcze ze dwa odsyłacze tylko. W liście do Efezjan, może nawet tylko Efezjan. List do Efezjan, 2 rozdział. Apostoł Paweł w 8 i 9 wersecie mówi, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Pan Jezus w 24 wersecie mówił, że kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny. A to jest kwestia wiary. I za nasze grzechy my nie możemy nic zrobić. Możemy przyjąć łaską, przyjąć wiarą łaskę zbawienia. Pan Jezus umarł za nasze grzechy, za twoje i moje grzechy. I my mamy zbawienie w Jezusie. Ale jako zbawieni, jako wierzący ludzie, jak prowadzimy nasze życie? Czy jesteśmy tymi, którzy czynią dobre rzeczy, dobre uczynki na skutek wiary, jako zbawieni? Czy mówimy, jestem zbawiony, nic nie muszę robić? Jeśli taką mamy postawę, to niestety wydaje się, że będziemy w tej drugiej grupie, bo nie czynimy dobrze. Nie czyniąc dobrze, to znaczy czyni źle. Jakub mówi, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. Więc jeśli masz okazję coś zrobić dobrego, a nie robisz tego, grzeszysz. Ci, którzy źle czynili, postaną na sąd. Także chciałbym, kończąc, zachęcić, abyśmy korzystali z łaski, jaką mamy w Jezusie Chrystusie. Abyśmy korzystali z tego miejsca, gdzie pojawia się Jezus. To było miejsce przy sadzawce. To było miejsce cudów. Tam przychodził anioł pański. To nie było systematycznie. To nie było co piątek wieczór na rozpoczęcie szabatu, ani pierwszego dnia po szabacie. To było czasem. Ale trzeba być czuwający, cały czas trzeba być czuwający. I przyszedł Pan Jezus. Zachęcam, byśmy byli czuwającymi, abyśmy byli w miejscu Bożego działania. Abyśmy byli tymi, którzy słuchają słowa Jezusa. Słuchając, wprowadzali je w życie. Życie nasze się zmieni. Zmieni się życie wokół nas. Możemy spotkać się z negatywnym odbiorem. Jak możesz dźwigać swoje łoże na plecach? I to jeszcze w szabat. A on mówi, takie było polecenie tego, kto mnie uzdrowił. On powiedział, weź i chodź. To jest wiara. Możemy nawet siebie nawzajem, to byli współwyznawcy, siebie nawzajem możemy czasem nie rozumieć. Ważniejsze jest, abyśmy byli posłuszni Bogu, niż mieli zrozumienie sobie nawzajem. Mamy sobie błogosławić. To jest prawda. Ale mamy być w miejscu, gdzie Bóg nas chce mieć. Kochani, ten tydzień, właśnie niedziela to jest pierwszy dzień nowego tygodnia, ale tydzień, który minął, wybrzmiewało tam kilka różnych tekstów i kiedy biblijnych, i kiedy mieliśmy też radę, i kiedy na radzie zastanowiliśmy się nad słowem, które dla nas na ten czas będzie ważnym i dobrym, to kończąc, przeczytam tylko dwa zdania, wyrwane trochę z kontekstu z Ewangelii Łukasza, nie trzeba to wyświetlać. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe. To Pan mówi w kontekście zbliżającego się końca. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociążałe. I dalej pisze w 36. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Jesteśmy zachęceni, aby baczyć na nasze serca, ale też jesteśmy zachęceni do tego, żeby cały czas czuwać, modląc się, cały czas, bez przestanku. To jest możliwe. Możemy pracować wydajnie i modlić się. Możemy spać i modlić się. Możemy rozmawiać z sobą i być słuchani w Boży głos. To jest możliwe. Apostoł Paweł mówi, bez przestanku się módlcie. Jeśli tak mówi, to tak jest. I możemy to doświadczać. Jeśli chcemy, to możemy doświadczać. To zależy od nas. Czuwajcie więc, modlę się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Pan Jezus tutaj nie mówi, że będziecie modlić i rzeczywistość się zmieni. Ona się może zmienić. Ale mówi o tym, że będziecie mogli ujść przed tym wszystkim. Tam zostało wielu jeszcze przy tej sadzawce. Ale tych wielu, co zostało, widziało niesamowity cud. Anioł dalej wstępował. To było dalej miejsce cudów. Ten jeden został uzdrowiony w cudowny sposób, w inny niż nauczyli się. To było złamanie pewnych zasad. My lubimy zasady, my lubimy zaplanować tak, tak, tak i tak. Duch Święty działa tak, jak On chce, Bóg jest Bogiem suwerennym. Życzę Wam Bożego błogosławieństwa na najbliższe dni, także jeszcze dzisiaj i przez tą majówkę, abyśmy mieli dobry czas słuchania głosu Bożego. Abyśmy słuchali Go i byli Jemu posłuszni. Amen.